Cześć, dzień dobry. Coś nam się rozciągnęła ta prezentacja, no ale trudno. Chyba, że, no nieważne. Nazywamy się Kolektyw Mózg. Ja się nazywam Józek Madej, Kasia Sąsiadek. Weronika jest na urlopie, więc niestety nie mogła dotrzeć. My bardzo lubimy bardziej opowiadać o samym procesie projektowym niż konkretnie o projektach, bo wszystko, co jest do powiedzenia o naszych projektach, możecie zobaczyć na naszej stronie i też Kasia dba o to, żeby wszystko było dokładnie opisane.
W dwóch językach.
Dlatego też chcemy, żeby to bardziej była dyskusja niż taki monolog, więc jak macie pytania w międzyczasie, to w ogóle nie ma problemu. Będziemy po prostu rozmawiać. Zaczniemy od tego, że pokażemy 7 lat naszej działalności. To jest też dobry moment. Mieliśmy 7 urodziny 2 dni temu?
W niedzielę.
9. Dzień przed katastrofą. To jest też dobry moment na to, żeby powiedzieć o tym, że przechodzimy mały rebranding. I z okazji 7 urodzin, no teraz będziemy się nazywać Mózg Kolektyw. Całkowicie po polsku. Możecie nas znać jako Mózg Kolektyw Design, ale tak jak mówię, poza nazwą i logo nic się nie zmienia, bo dalej będziemy robić to, co robiliśmy dotychczas. Opowiemy na początku, jak to się wszystko zaczęło. Poznaliśmy się na pierwszym roku studiów na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej oczywiście, na tamtym Wydziale X-a jeszcze nie było wtedy. Tutaj chyba była jakaś knajpa.
Nie, to było tak, Spirala tutaj
była. Spirala tutaj była, tak, chodziliśmy tu na imprezy. Piątka przyjaciół, poznaliśmy się, tak jak mówiłem, na pierwszym roku studiów. Gdzieś w zapowiedzi było powiedziane, że znaliśmy się wtedy już 10 lat, to nieprawda, bo poznaliśmy się na pierwszym roku. Od samego początku w zasadzie od razu się zaprzyjaźniliśmy i mam nadzieję, że nie ma tutaj żadnych wykładowców, na bardzo nudnym wykładzie ze statyki budowli uznaliśmy, że skoro się tak dobrze dogadujemy, trzeba w przyszłości zacząć razem pracę. Wtedy też powstała nazwa Mózg.
Na fajce
przed wydziałem. To nie jest tak, że mamy problem z ortografią i nie umiemy napisać po polsku słowa mózg. Nazwa pochodzi od pierwszych liter naszych nazwisk. Musimy często o tym mówić, dlatego że nie wszyscy o tym wiedzą. Zdarzyło się nam też nawet dostać nagrodę na konkursie Maszkary Śląskiej Architektury, organizowanej przez architekturę Snop. Wtedy dostaliśmy nagrodę za najdziwniejszą nazwę biura projektowego.
Często też jesteśmy maskiem, czyli piżmem.
Tak. Nie wiadomo, są też pytania, czy mamy powiązania z Elonem Muskiem. Niestety nie. Ale może kiedyś do niego napiszemy, że się jakby tak samo nazywamy. Na tym plebiscycie Maszkar Śląskiej Architektury byliśmy jedynym biurem, które odebrało nagrodę. Nie pojawiła się reszta nominowanych za maszkary. Na czwartym roku studiów postanowiliśmy, że czas trochę pozwiedzać i zobaczyć, jak się projektuje gdzie indziej i dowiedzieć się czegoś więcej. Stąd wyjechaliśmy wszyscy na Erasmusa, co bardzo polecamy. Rozjechaliśmy się po Europie i trochę, ja pojechałem do Turcji, czyli no powiedzmy, że jeszcze Europa. I tam spędziliśmy rok, oczywiście cały czas byliśmy w kontakcie, w międzyczasie się odwiedzaliśmy, co prawda mnie nikt nie odwiedził, no bo do Turcji nikt nie chciał lecieć i było drogo. Ja też w zasadzie was nie odwiedziłem, ale byliśmy cały czas w kontakcie, rozmawialiśmy o projektowaniu, o tym, co każdy robi i tak dalej. Rok później znowu pojechaliśmy na praktyki, wróciliśmy na piątym roku na pierwszy semestr i na drugi semestr stwierdziliśmy, że dobra, wyjeżdżamy znowu. I pojechaliśmy pracować, czyli to się nazywało Erasmus praktyki chyba, czy jakoś tak. No i prawda jest taka, że bardzo dużo się nauczyliśmy, pracowaliśmy w różnych biurach. Mieliśmy też okazję zobaczyć, jak się projektuje za granicą, głównie w Holandii, co było takim bardzo wartościowym przykładem, bo jak wiecie na pewno Holandia, szczególnie Amsterdam, gdzie ja na przykład byłem, jest niesamowitym doświadczeniem przestrzeni i tego, jak można kształtować architekturę. Znowu byliśmy cały czas w kontakcie, odwiedzaliśmy się, Kasia...
Ja chciałam też dodać, że jakby z perspektywy teraz jak patrzę, to... To wszyscy nasi znajomi, którzy później otworzyli jakieś większe lub mniejsze firemki, to jednak są ludzie, którzy gdzieś tam wyjechali na tego Erasmusa i zobaczyli, jak wygląda po prostu projektowanie gdzieś indziej niż u nas na wydziale. I bardzo to polecamy dalej.
Dokładnie. Muszę jeszcze powiedzieć, że Kasi udało się zrobić drugi dyplom w Sanetien.
którego nigdy nikomu nie pokazałam, ale tak zrobiłam.
Ale my przyjechaliśmy zobaczyć obronę, co było ciekawe, bo obrona była cała po francusku, więc nie zrozumieliśmy nic. Dalej. W 2010 roku spotkaliśmy się w Amsterdamie, w naszym mieszkaniu, gdzie pewnego wieczoru 9 kwietnia na balkonie stwierdziliśmy, że dobra, nie ma już jakby sensu dłużej gadać o tym, że chcemy razem pracować, po prostu trzeba to zrobić i zaczynamy. Pewnie sobie myślicie, że Amsterdam to po prostu różne rzeczy się tam działy i impreza i tak dalej, a to w ogóle nieprawda, bo byliśmy urzeczeni projektowaniem i architekturą Amsterdamu. I wtedy postanowiliśmy, że startujemy z tym kolektywem, wracamy do Polski. O, bardzo dobry pomysł. Wracamy do Polski i zaczynamy razem pracę. Jak wiadomo, nie da się w tym wieku i z zerowymi kontaktami, bo nikt z naszej rodziny nie był architektem wtedy, więc nie mieliśmy jakby takiego backupu. Stwierdziliśmy, że zrobimy to trochę inaczej niż wszyscy, bo wtedy był, tak, 7 lat temu był jeszcze taki utarty schemat, że najpierw kończy się studia, później robi się dyplom, później trzeba iść do pracy do jakiegoś biura, co jest jakby oczywiste, żeby nabrać doświadczenia. Potem zrobić uprawnienia i potem po jakimś czasie otwiera się własne biuro. My uznaliśmy, że odwrócimy trochę tą zasadę i zrobimy to trochę inaczej. No ale wiedzieliśmy, że no, nie utrzymamy się działając w 5 wspólników założycieli, nie mając żadnego tematu. Stąd pracowaliśmy na 2 etaty, czyli 50% mózg, 50% każdy z nas pracował w innym biurze. A tak naprawdę to był jeszcze 3 etat, bo wszyscy wtedy robiliśmy dyplom, więc trochę czasu nam to zajęło, te wszystkie rzeczy. No i tak jak mówię, nie mieliśmy żadnego klienta, więc zaczęliśmy od projektów konkursowych. To było najprostszy temat, po jaki można sięgnąć i też sprawdzić się w tym, jak się w tym projektowaniu dogadujemy. Bo tak jak mówię wcześniej, świetnie się rozumieliśmy jako przyjaciele, jak rozmawialiśmy o projektowaniu, o tym, jak to każdy widzi i tak dalej, to tak naprawdę wcześniej nie robiliśmy żadnego projektu razem. I to był jakby idealny moment, trochę taki poligon, żeby się sprawdzić. Tych konkursów, tutaj jest parę przykładów dosłownie, zrobiliśmy tak naprawdę dość sporo. Nie wiem w ogóle, teraz się zastanawiam, jak mieliśmy na to siłę i kiedy my to robiliśmy. Kilka wygraliśmy, kilka spektakularnie przegraliśmy, ale tak jak mówiłem, to był idealny moment na to, żeby się sprawdzić, jak się dogadujemy i jak widzimy to projektowanie w przyszłości. Było oczywiście bardzo ciężko. Nie mogę mówić, że wszystko było super i...
Kłóciliśmy się
strasznie, no. No i wtedy jakoś w międzyczasie pojawił się pierwszy klient. Byliśmy przekonani, że no dobra, no teraz jak już jest pierwszy klient, to w ogóle szał ciał. I po prostu w końcu nie dość, że zaprojektujemy coś super, pierwszy nasz temat, to jeszcze zarobimy gigantyczne pieniądze, bo przecież w tym zawodzie o to chodzi.
Na pewno będzie jakieś muzeum albo...
Tak, to będzie wielka użyteczność publiczna, Muzeum Śląskie albo w ogóle Muzeum w Toronto. No i wtedy się okazało, że to jest łazienka. 6 metrów kwadratowych w Gliwicach. Byliśmy tak podekscytowani tym, że mamy ten pierwszy temat, że projektowaliśmy tę łazienkę w 5 osób. Do dzisiaj możemy powiedzieć, że to jest jeden z najlepiej zaprojektowanych pomieszczeń, jakie kiedykolwiek wzięliśmy pod swoją rękę. Ta łazienka naprawdę jest zaprojektowana w każdym milimetrze, jest wyciśnięte z niego i wszystko, co się da. Finalnie zarobiliśmy tam jakieś 60 groszy za godzinę, ale to już nie było istotne, bo...
Ani to nie jest nasz sztandarowy projekt teraz, ale było warto.
Tak, to jest w sumie bardziej taka ciekawa historia, anegdotka. No i jak kończyliśmy ten projekt, trwała realizacja, oczywiście nadzory, wiadomo, łazienka, no przecież ważna sprawa. Wtedy zadzwonił Michał, że mamy drugiego klienta, to jest startup, który otwiera biuro w Gliwicach i mówimy, no nie, no teraz, no to już na bank. To już po prostu złapaliśmy
Pana Boga za nogi
czy jakoś tak. No i to był startup w Gliwicach, biuro w Komagu, które miało tam 40 parametrów. No i inwestor na pierwszym spotkaniu powiedział, że on na wszystko ma 16 tysięcy złotych, łącznie z wynagrodzeniem wykonawcy, materiałami i naszym wynagrodzeniem. No podjęliśmy się zadania, wiadomo, drugi klient. To, co tutaj widzicie teraz, wydaje się bardzo oczywiste. Trzeba przypomnieć, że to było 7 czy 6 lat temu i europalety nie stały w każdej knajpie i w każdym mieszkaniu. Ten projekt jest o tyle ciekawy, że przez tak okrojony budżet musieliśmy sięgać właśnie po materiały stricte budowlane, którymi się zabezpiecza na przykład teren w trakcie budowy, a my z tego tworzyliśmy meble i próbowaliśmy wycisnąć coś naprawdę dobrego. Pamiętam, że po tym projekcie w którymś artykule napisali o nas, że jesteśmy dobrymi architektami na czasy kryzysu, bo potrafimy tanio zaprojektować. I tutaj jeden z ważniejszych, takich powiedziałbym przełomowych projektów w naszej działalności, to jest tak zwany Meblościan. To był taki konkurs organizowany przez, wtedy był jeszcze działała instytucja Design Silesia i współorganizowany przez Zamek Cieszyń i Katowickie SP. Cały ten projekt polegał na tym, że był taki pomysł, żeby łączyć inwestorów, którzy chcą pracować z młodymi projektantami, a wcześniej tego nigdy nie robili, i łączyć do tego młodych projektantów, którzy chcą projektować, szukają inwestorów i jakby pomysł w założeniu świetny. Była bardzo ostra rekrutacja, a ponieważ nie mogliśmy się w Cieszynie pokazać wszyscy w piątkę, uznaliśmy, że...
Bo reszta chodziła do pracy.
Uznaliśmy, że trzeba jakoś przechytrzyć system i dziewczyny, które nie mogły wtedy pojechać, pojawiły się z nami w wersji tekturowej. Wyglądało to tak, że weszliśmy z Michałem w garniturach i dziewczyny nieśliśmy pod pachą. Jakby na tyle spodobaliśmy się na tej rekrutacji w jury, że została utworzona dodatkowa grupa, to właśnie byliśmy my. Docelowo miały być 3 grupy, a powstały 4. Co więcej, dostaliśmy chyba jednego z lepszych tutorów, jakiego mogliśmy sobie wymarzyć, czyli profesor Czesławy Frejlich. Ona miała być tylko w jury, a przez to, że została utworzona grupa, to została naszym tutorem i się nami opiekowała. I teraz jest ten film, który... Myślisz, że nie?
Byliśmy młodzi i zestresowani.
Bardzo. Okej, dobra.
Tak wyglądaliśmy wtedy.
Tak, sam projekt polegał, projekt, który my dostaliśmy zadanie, polegał na tym, że był młody inwestor z Katowic, który miał kilka mieszkań, to był taki zaczątek śląskiego Airbnb, miał kilka mieszkań na Nikiszowcu i chciał je, wynajmował je pod krótkoterminowy wynajem. My w całym tym procesie, który naprawdę był bardzo skomplikowany, bo tu bardziej chodziło o, finalnie bardziej chodziło o naukę procesu projektowego niż samo projektowanie. I naprawdę jakby ilość osób, które były zaangażowane w ten projekt, tych tutorów, opiekunów, doradców, menadżerów i tak dalej, było bardzo wielu. My w tym procesie próbowaliśmy przekonać tego inwestora, że może warto zrobić coś innego niż dalej wynajmować kolejne mieszkanie i próbowaliśmy go namówić na zrobienie takiej strefy coworkingowej. Robiliśmy nawet warsztaty z mieszkańcami na Nikiszowcu, żeby im pokazać, że to będzie fajne, że to będą artyści, że oni jakby przejmą trochę część tego Nikiszowca i będzie to taki początek do tego, żeby się działo tam coś więcej. Na początku inwestor był jakby zgodny i mu się to podobało, później okazało się, że on jednak nie ma pieniędzy i finalnie projekt, jak widzicie, skończył się w skali 1 do 10 czy 1 do 15.
A nasz inwestor robił naleśniki na zwycięstwo, nie? Tak. Budkę otworzył.
To będzie na YouTubie, to może wiesz, nie mówmy. Sam projekt finalnie, tak jak mówię, bardzo, bardzo dużo się nauczyliśmy w procesie projektowym. Sam projekt, tak jak widzicie, próbowaliśmy przełożyć bardzo dużo tej tkanki samego Nikiszowca do środka wnętrza, stąd pojawia się tutaj i ta trawa, bardzo dużo cegły, ze względu na to, że nie do końca wiadomo, kto jest użytkownikiem tego mieszkania, to ono było bardzo mobilne, otwierało się łóżko, drugie się otwierało z podłogi, meble jeździły i naprawdę miało się tam dużo dziać. Projekt, tak jak mówię, skończył się na modelu, ale był ważny dla nas, dlatego że była bardzo duża taka pompa medialna a propos całego tego wydarzenia. Dużo prasy o tym pisało i też były wywiady, filmiki i tak dalej, i tak dalej. No i wtedy też dzięki temu ostatniemu projektowi pojawiły się kolejne zlecenia i klienci zaczęli się do nas zgłaszać, bo gdzieś tam coś przeczytali czy zobaczyli. To jest jeden z moich ulubionych projektów, stoisko w Silezji na Pasażu. Mieliśmy tutaj pogodzić dwie firmy, kancelarię prawną i bank BZWBK. I muszę przyznać, że bardzo długo się męczyliśmy z tym, jak to ogarnąć i co zrobić. I ten pomysł pojawił się wtedy, kiedy miałem jakąś zajawkę i postanowiłem, że będę biegał. Znaczy średnio mi to szło, ale wtedy akurat biegłem koło kościoła i mi się przypomniało, że kiedyś były takie obrazy, że były takie żaluzje i najpierw była Maryja, a jak się żaluzje odwróciło, to był Jezus. I wtedy sobie pomyślałem, że to jest w ogóle genialne. Przedyskutowaliśmy to na szybko przez telefon i uznaliśmy, że to jest idealny pomysł na to, żeby pogodzić dwie firmy i żeby to stoisko też było interaktywne. Co fajne, rzeczywiście ludzie chodząc po tym pasażu bawili się tymi żaluzjami. Pracownicy, którzy na przykład mieli akurat klienta do rozmowy, te żaluzje zasłaniali i wtedy było widać, że jakby strefa zamknięta i gadamy o pieniądzach. Drugi taki ciekawy projekt to DJ-ka w Cooler Clubie, w zasadzie to też trochę to wnętrze liftingowaliśmy. Tutaj były takie dwa główne założenia, że po pierwsze finansuje to Red Bull i musi się tam pojawić, a po drugie inwestor kupił gdzieś, nie wiadomo gdzie, w dobrej okazji bardzo dużo blachy kortenowej, więc koniecznie trzeba ją tu wcisnąć. To też jest taki dobry przykład tego, że my w naszych projektach bardzo często mierzymy się z czymś, czego nie znamy, z jakimś materiałem i technologią i zawsze szukamy, jakby to gdzieś tutaj ogarnąć i jak to rozwiązać. Wtedy okazało się, że oczywiście korten, jak przyjeżdża na budowę, to jest bardzo piękny i trzeba go, on jakby pod wpływem warunków atmosferycznych na zewnątrz po prostu niszczeje. A tutaj trzeba było to uzyskać we wnętrzu, więc tą DJ-kę po prostu podlewaliśmy sami wodą i próbowaliśmy ją tam trochę zniszczyć. Tutaj akurat projekt wystawy w Katowickim Rondzie Sztuki z okazji dyplomów OSP 2013. Wtedy postanowiliśmy, że oczywiście znowu był bardzo ograniczony budżet, więc postanowiliśmy, że wykorzystamy firany, żeby podzielić tą przestrzeń na mniejsze pomieszczenia. Tu jak widać w prawym górnym rogu firany, które kupiliśmy bardzo tanie na Allegro, okazało się, że przyjechały bardzo pogięte i uznaliśmy, że nie jesteśmy w stanie tego przeżyć i przez tydzień wyprasowaliśmy 200 metrów bieżących firanki, Ania jechała na dwa żelazka. W trakcie otwarcia tej wystawy rektor powiedział, że nie będzie tego komentował, a potem w kuluarach powiedział, że trzeba to ściągnąć. I tutaj bardzo ciekawy projekt przy współpracy z Arts Cameralis. Z okazji Industriady była wystawa w katowickiej walcowni cynku? Walcowni czegoś w Szopienicach. Wtedy mieliśmy pomagać kuratorowi, który był z Niemiec i jest, on ogólnie jest reżyserem teatralnym, jest taką bardzo wybuchową i szaloną postacią. I on chciał bardzo zachować jakby tkankę tej walcowni, która jest taka zniszczona i w zasadzie to wygląda tak, że ludzie przestali tam pracować i po prostu wyszli i nic więcej się tam nie działo. I oprócz tego, że tutaj zmierzyliśmy się z tym, ze współpracą z kuratorem, któremu mieliśmy pomagać i wybierać zdjęcia o pierwszej w nocy, czy lepsze jest to czarno-białe, czy to drugie czarno-białe, gdzie oba pokazują pana, który pracuje, jakby co to jest za różnica. A dwa, pracowaliśmy przy całej identyfikacji wizualnej tej wystawy i powstały też te materiały drukowane. To było takie zadanie bardziej logistyczne, gdzie zmierzyliśmy się z tym, że klienci oczywiście są różni i mają różne potrzeby i wymagania, ale artyści są jeszcze bardziej specyficzni, bo oni przyjeżdżali do tej walcowni ze swoimi dziełami i mówiliśmy, dobrze, to tutaj jest miejsce na tam wasz obraz. No i wtedy się zaczynało. No i wiele, wiele projektów graficznych, które robiliśmy. Tu po lewej ważny przykład notesu dla Urzędu Marszałkowskiego, bo tak się zaczęła.
Nasza pierwsza współpraca z Urzędem Marszałkowskim.
Tak, nasza pierwsza współpraca z instytucją publiczną i od tego w sumie projektu dużo więcej później się tego wydarzyło, ale też całościowe identyfikacje wizualne po prawej, kancelaria prawnicza z Warszawy. No i tutaj też kilka innych przykładów, gdzie nad tą grafiką pracowaliśmy. Mózg dzisiaj to trójka założycieli wspólników, Weronika, Józek i Kasia. I nasz team, Martyna, która jest grafikiem i muszę powiedzieć, że nie wiem, tydzień temu obroniła dyplom.
Na szóstkę z wyróżnieniem wydziału, tak jakoś tak.
Tak, na szóstkę z wyróżnieniem, nie widzieliśmy nawet, że są takie oceny na ASP. Tomek, który jest naszym architektem, Szymon, który jest wsparciem, ciężko to sprecyzować, co do końca robi, no i zawsze jest miejsce na kogoś nowego. No i od tygodnia jest z nami DJ, który jest naszym psem biurowym. DJ jest kochany, ale jest szczeniakiem, więc mamy gazety porozkładane w biurze i takie tam rzeczy. Nasza filozofia to, tak w skrócie, nazywamy to interdyscyplinarność i współpraca. Muszę powiedzieć, że przez wiele lat musieliśmy się bardzo długo i kwieciście tłumaczyć, o co chodzi z tą interdyscyplinarnością i czemu nie chcemy się specjalizować w jakiejś dziedzinie. Bo jakby jest to popularne od iluś lat, że lepiej się specjalizować w konkretnej działce i wtedy ludzie wiedzą, że jesteś specjalistą w tym i to robisz dobrze. A my się ciągle upieraliśmy, że robimy inaczej. Przede wszystkim dlatego, że nasze pasje już od samego początku to nie była tylko architektura, ale projektowanie w bardzo różnej skali. A po drugie okazało się, że rynek świetnie na to reaguje i teraz można zobaczyć, że wiele młodych biur zajmuje się czymś więcej niż architekturą, więc tutaj myślimy, że jesteśmy trochę pionierami w tym zakresie. Pokażemy teraz kilka projektów, w których właśnie tą całą filozofię próbujemy tam przepychać. Jednym z nich jest pokój hostelowy Patria w katowickim butiku. Nie. Hostelu Patria, no cokolwiek. Nieistniejącym już niestety. To było bardzo ciekawe też, że tam było 7 pokoi i zostało zaproszonych 7 twórców, 7 różnych pracowni do tego, że każdy miał zaprojektować jeden pokój. Był ustalony budżet, niewielki, i 10 tysięcy złotych z łazienką i był ustalony temat przewodni.
Lata 20 na Śląsku. Lata 20,
tak, jakoś tak. No więc uznaliśmy, że pokażemy to, że chcemy być interdyscyplinarni i to robimy. Cały pokój wykleiliśmy sami autorską wersją mapy Katowic, bo uznaliśmy, że jeśli ktoś przyjeżdża do Katowic, to od razu powinien wiedzieć, gdzie warto pójść i co warto zwiedzić. Stąd ta mapa pojawiła się, oprócz podłogi, pojawiła się wszędzie, bo i na meblach, na suficie i na ścianie. W łazience zastosowaliśmy nieździeralną farbę do betonu,
której nie polecamy
i jakby w ten sposób przeoszczędziliśmy pieniądze na łazience, bo łazienka była straszna, naprawdę straszna. Kolejny taki projekt to nad czym pracujemy teraz w zasadzie. To są schody do Zamku Cieszyn, te po lewej to istniejące, po prawej to nasza koncepcja. Zamek poprosił nas o to, że po pierwsze schody się rozpadają i trzeba coś z tym zrobić, a po drugie obok jest winda i co zrobić, żeby ludzie nie jeździli windą, tylko wchodzili schodami. Więc postanowiliśmy, że trzeba tym schodom nadać jakąś dodatkową funkcję. Jak widać, zachowaliśmy drzewo, teraz moglibyśmy je ściąć. Dodaliśmy dodatkową funkcję, to co widać na tym czole każdego stopnia, to jest taka funkcja galerii. Uznaliśmy, że jeśli to jest wejście do Zamku Cieszyn, który mówi o sztuce, przedsiębiorczości i projektowaniu, to powinna się tu właśnie pojawić galeria, która, jak będziemy po niej wchodzić, w takim skrócie perspektywicznym będzie się układała w jeden obraz. Ta galeria w tym czole tego stopnia może być oczywiście wymieniana, w zależności od tego, jaka jest wystawa.
To jest tylko przykładowa grafika, ale ogólnie chcieliśmy, żeby legendy cieszyńskie mogły być na tych schodach, bądź wystawy artystów z Cieszyna i okolicy.
Oczywiście całe założenie jest pod bardzo ostrą opieką konserwatora zabytków i dwa, właśnie pracujemy nad projektem budowlanym. Jest ono tyle skomplikowane, że ciężko pracować z tym terenem, bo metr od jakby wierzchniej warstwy jest twarda skała, nie można się do niej mocować i nasz konstruktor właśnie traci mózg na tym projekcie. Kilka domów prywatnych, tutaj bardziej takie zajawki z budowy. To po prawej, co widzicie, to nie jest nasz projekt, to będzie przebudowa, nad którą też właśnie pracujemy. Przebudowa kostki polskiej w Dąbrowie Górniczej.
W Bólach.
Kolejny projekt, tutaj pierwszy bardzo interdyscyplinarny projekt dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie. Zaczęliśmy od strefy wejściowej, czyli takiej kostki dostawionej do istniejącego obiektu. Szpital jest w ogóle gigantyczny, bo on ma 4 budynki i jest tam ponad 1000 pracowników, więc nawet nie chcę wiedzieć, ilu jest pacjentów. Zaczęliśmy od tej strefy wejściowej, później pracowaliśmy nad całym manualem wnętrz. To było tyle skomplikowane, że wiadomo, że szpital działa na zasadzie przetargów i publicznych pieniędzy, więc oni nie mogą po prostu poprosić kogoś o to, żeby wykonał remont jakiejś części lub całości, bo to też jest skomplikowane logistycznie, stąd możliwa była praca nad tymi wnętrzami tylko właśnie na zasadzie takiej książki, takiego podręcznika projektowego, gdzie my możemy zadać pewne wytyczne, w jaki sposób to sukcesywnie remontować, co jest oczywiście też bardzo ryzykowne, bo jeśli wydajemy jakieś konkretne materiały, jak na przykład wykładzina, to na przykład za 2 lata może jej już nie być, to raz. A dwa, szpital może takie rzeczy kupować tylko w przetargu, czyli nie może wpisać konkretnego producenta, ale musi wpisać przykład lub równoważne i oczywiście wszystko wygrywa to, co jest najtańsze. I prawda jest taka, że projektowanie przy takich przetargach jest bardzo, bardzo trudne, bo raz myślenie o tej funkcji, dwa jakieś estetyce, a gdzieś na końcu o tym budżecie i tym, że nie wiadomo, co się z tym dalej wydarzy. No i ostatni etap to była informacja wizualna tego szpitala. Ona bazowała na 2 podstawowych kolorach, czerwonym i niebieskim. One się wzięły też z istniejącego logotypu tego szpitala. Tutaj też bardzo długo zajęło nam dojście do tego, gdzie w ogóle się idzie i gdzie jest jaki budynek. Bo jak pojechaliśmy tam na pierwszą wizję, to się zgubiliśmy 15 tysięcy razy. To też będzie wdrażane sukcesywnie i też na zasadzie przetargów, więc jest projektem podręcznikowym, takim manualowym. No i oczywiście wnętrza prywatne, nad którymi pracujemy, wnętrze prywatne i dla firm. To, co widzicie, to salon fryzjerski w Żorach. Nazywamy go pierwszym skandynawskim salonem fryzjerskim na Śląsku. Tutaj proces był o tyle ciekawy, że remont trwał w trakcie projektowania. Wtedy się na to zgodziliśmy, ale po tym projekcie wiedzieliśmy, że nigdy więcej nie możemy na to pozwolić, bo jest to po prostu bardzo stresujące i ciężka jest taka praca, gdzie my jesteśmy w trakcie rysowania jakichś elementów i w tym czasie dzwoni z pan budowy i mówi, że on już to zrobił i że po co my to rysujemy. Dom w Mikołowie.
Dom w Mikołowie. Bardzo, bardzo fajni klienci, którzy pierwszy raz pozwolili nam wykorzystać jakby w pełni swój budżet i nie musieliśmy projektować za 5 zł. W związku z tym wyżyliśmy się tutaj po prostu maksymalnie z wszystkiego, co się naoglądaliśmy przez kilka wcześniejszych lat, łącznie z oświetleniem, projektowaniem wszystkich mebli na zamówienie. Na razie mamy tylko wizualizację, bo próbujemy się tam wkraść do domu już od 2 miesięcy, ale mam nadzieję, że sesja będzie niebawem. W międzyczasie też tutaj wielokrotne nadzory autorskie i tutaj na dole jest Józek, który próbuje wmówić naszej klientce, gdzie ma być bateria.
Gdzie lepiej, żeby była bateria w wannie, że jak będzie przy głowie, to nie do końca. No musiałem wejść do wanny, żeby to zaprezentować. Ale też to, co warto powiedzieć przy tym projekcie, klienci, tak jak Kasia mówi, mieli w końcu racjonalny budżet i to było super, a dwa, byli bardzo skrupulatni i pytali naprawdę o każdy detal, co też jest bardzo...
Byliśmy mocno zestresowani na tych spotkaniach.
Tak, co jest bardzo uczące, bo nie ma się co oszukiwać, nie wiemy wszystkego i nigdy nie będziemy wiedzieć. I tutaj akurat my razem pracowaliśmy nad tym projektem i podzieliliśmy się, to były 2 piętra, podzieliliśmy się parter, piętro. I świetnie tutaj można było zobaczyć, jakie mamy prywatnie strategie projektowe. Ja robię to tak, że projektuję i uznaję, że jakoś to będzie. Na zasadzie, że nie muszę wiedzieć wszystkiego o każdej lampie czy każdej śrubce, a Kasia ma totalnie odwrotnie i potrafi przeczytać i przejrzeć wszystkie rysunki techniczne każdej lampy, jak jest skonstruowana, jakie tam są śrubki.
Próbuję wykluczyć fuck-upy jakby.
Dokładnie. Co okazało się słuszne w tym projekcie, ponieważ potem jak dzwonił pan z budowy z pytaniem, jak te LEDy na suficie się wpuszcza, jakie się montuje, Kasia powiedziała z głowy...
Chciałam powiedzieć, że głównie dzwonili z powodu piętra Józka, bo tam było najwięcej różnych rzeczy.
Dzwonili z obu powodów, ale ja nie znałem odpowiedzi, a ty znałaś, no właśnie, tak, do tego zmierzam. Tu akurat mieszkanie w Katowicach na Bażantowie, młode małżeństwo, które było bardzo otwarte i jakby oni wiedzieli, to też chyba jeden z takich rzadkich przypadków, gdzie klient jest bardzo świadomy tego, po co zatrudnia projektanta i dlaczego warto go czasem posłuchać, mimo że się ma inne zdanie. Taka współpraca jest bardzo budująca, bo wtedy sobie myślisz, o kurczę, nie muszę się jakoś tam wykłócać czy bardzo tłumaczyć, tylko ta współpraca jest taka bardzo równa.
Tutaj też po raz pierwszy nie było takiego odbijania piłeczki typu architekt proponuje, klient proponuje swoje i musimy wypracować gdzieś ten kompromis, tylko po prostu to, co myśmy narzucili, przedyskutowywaliśmy jakby problem funkcjonalny taki i taki i to od razu praktycznie wszystko było akceptowane.
Tak, dokładnie.
Dalej trwa długo, ale nie musieliśmy iść na żadne kompromisy, jeśli chodzi o projektowanie.
I to, co tutaj widać po lewej, to jest takie miejsce, dwa miejsca do czytania przy oknach. Wysunęliśmy całą ścianę na głębokość szafy. Wzięło się to stąd, że nasi klienci bardzo lubili czytać książki, mieli ich też bardzo dużo.
Nie mam.
Aha, okej. Stąd jakby, tutaj też to może lepiej widać, stąd się pojawiły właśnie takie dwa miejsca do czytania i ta autorska, tak, to jest też grafika naszego autorstwa na ścianie. No i teraz dwa bardzo duże projekty graficzne, tu właśnie we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Pierwszy to taka pierwsza w Polsce w zasadzie akcja partycypacyjna, Śląskie tu rozmawiamy, która polega na tym, że urzędnicy postanowili wyjść do ludzi i zapytać mieszkańców województwa, jak im się żyje, co by chcieli zmienić i co warto robić, żeby na tym Śląsku czy województwie śląskim żyło się lepiej. Tutaj pracowaliśmy nad tym projektem przez ponad pół roku i sam ten proces partycypacyjny, on był oparty na takich trzech głównych działach. Spotkań właśnie z mieszkańcami, to były skrzynki marzeń, lekcje w szkołach i bus.
I bus, tak. Jeżdżący po całym Śląsku, łącznie z naszymi grafikami.
Tak, no i tutaj jakby oprócz tego, że wymyśliliśmy, jak to ma wszystko działać, tutaj może na tym szarej książce widać bardzo linearna grafika, która ma prezentować dialog i rozmowy między ludźmi. Ona została przetwarzana na bardzo wiele materiałów, bo jakby raz, że oklejenie busa, dwa, że jakieś pufy, gadżety, wszystkie możliwe.
Publikacje,
strona internetowa.
Nigdy w życiu nie wydaliśmy więcej rzeczy do druku niż tutaj, to było mocno też stresujące. Nie?
Tak, no bo trzeba powiedzieć, że może się tak wydawać wcześniej, że projektowanie grafiki jest bardzo łatwe, bo po prostu się robi eksport i coś tam się wydrukuje. No otóż niestety tak to nie jest, szczególnie jak się pracuje na różnych gadżetach z różnymi technikami nadruku czy wykonania. To tak naprawdę przez lata uczyliśmy się tego, jak to się wszystko przygotowuje i jak to trzeba zrobić.
Też w urzędzie wszystko działa na zasadzie przetargu, co tam będzie jeszcze później w dalszych projektach, więc to, że my sobie tam narysujemy jakąś piękną graficzkę na busie, to, że ten wykonawca za tą darmożkę prawie, że wykona to tak, jak chcemy, jest bardzo, bardzo wątpliwa. Więc no, trzeba znowu też brać pod uwagę to, że może to wyjść różnie.
Jak to w przetargach wygrywa najniższa cena i później do końca nie wiadomo, co z tego projektu będzie i tu właśnie druga taka duża współpraca, w tym samym czasie to było równolegle, znowu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, tu przez pół roku pracowaliśmy nad wszystkimi materiałami promocyjnymi, które z urzędu wyszły. Te projekty bardzo chcieliśmy, żeby były powiązane ze sobą, stąd ten drugi, na który teraz patrzycie, też jest linearny i powiązany z tamtym. Tamten mówił o dialogu, bo chodziło o partycypację. Ten z kolei opowiada o, w takich prostych piktogramach, opowiada o największych zaletach i wartościach województwa śląskiego. Stąd pojawiają się zabytki, pojawia się natura, pojawia się trochę gospodarki i tego wszystkiego dobrego, co tutaj mamy. No i tutaj znowu też tych elementów było bardzo, bardzo dużo, bo raz, że publikacje, gadżety, czy nawet ten plecaczek, który to dziecko ma na sobie na festiwalu Tauron Nowa Muzyka. I jeden z naszych ostatnich graficznych projektów, który bardzo, bardzo lubimy, też dlatego, że bardzo lubimy pracować z tym klientem, to jest nasz podwykonawca, można tak powiedzieć, z którym pracujemy przy bombonierkach Zjedz Sobie. Młody człowiek, który ma piekarnię, cukiernię bardzo dużą na Mazurach, produkuje między innymi też swoje czekolady i uznał, że trzeba coś z nimi zrobić i zmienić to, jak one wyglądają. Te czekolady są bardzo wysokiej jakości i są też trochę znane na Mazurach, te czekolady od Szabelskiego. Natomiast przez to, że klient jest bardzo młody i otwarty na różne pomysły, tutaj mierzyliśmy się z tym, jak odejść od tego, żeby one nie wyglądały tak jak te wszystkie luksusowe produkty typu Lindt, gdzie mamy po prostu czarny kolor, trochę złota i mało grafiki.
Tak, bo czekolada nie jest jakby projektem produktem jakby ekskluzywnym, tylko jest też dla każdego. A tym bardziej te czekolady są sprzedawane na Mazurach, a design na Mazury jeszcze nie dotarł, przynajmniej jakby nie często, więc była możliwość tego, żeby wypromować właśnie naszego klienta przez coś, co normalnie oglądamy na jakichś zagranicznych stronach internetowych. Taki był cel, żeby był to jakby design totalnie odklejony od tego, co aktualnie jest tam na rynku.
I co też warto dodać, tutaj pracowaliśmy nie tylko nad grafiką, ale to był projekt kompleksowy, bo pracowaliśmy nad całym pomysłem, pracowaliśmy z copywriterką, sami byliśmy copywriterami, a finalnie pomysł trochę powstał po butelce wina przez telefon. Same te czekolady, tak jak widzicie, one są trochę oparte na pomyśle kart do gry, stąd te postaci, to jest bardzo funkcjonalne, bo nigdy nie wiadomo, jak ktoś to położy na półce w sklepie, a zawsze widać, o co chodzi. Jest brand hero, czyli każda czekolada, przez to, że tych smaków będzie bardzo dużo, każda czekolada ma swojego brand hero, czyli jak jest gorzka czekolada, to jest pani gorzka, jak jest orzech, to jest hipsterski orzech, hipster orzech. Co więcej, tego tutaj nie widać akurat, ale na odwrocie każdej z tych czekolad jest napisane, jakie super moce daje nam składnik, który w tej czekoladzie jest, czyli jak jest borówka, to mówimy bardzo dużo o tym, że dodaje młodości tak, i robi się z niej kremy, coś tam. Tak, no to jakby nawiązując do tego trendu bardzo zdrowego życia i odchodząc od tego, że słodycze są złe, bo nie są, a tym bardziej, jeśli są zrobione z tak dobrej czekolady i, jak to mówi nasz klient, najlepszych owoców, jakie są w Polsce, czyli na Mazurach. No i na koniec trochę projektów takich przy współpracy z innymi osobami. To są projekty zazwyczaj jakichś instalacji artystycznych.
Ja tutaj od razu chciałam dodać, że ja i Vera bardzo lubimy robić instalacje, natomiast Józek nie i zawsze jest, bo wiadomo, że to jest głównie wolontariat albo praca za 5 zł, więc to jest zawsze bitwa. Ale finalnie z Werą to wygrywamy, a no Józek przychodzi tylko na montaż.
Tak, tak, ja zawsze mówię, że możemy to robić, ale tylko pod warunkiem, że ja nie biorę w tym udziału. I kończy się tak, że na tym montażu i tak muszę się pojawić. Ale prawda jest taka, że zdarzają nam się takie instalacje, no nie wiem, 2-3 w roku. I prawda jest taka, że one są bardzo, bardzo fajnie jest się móc wyżyć artystycznie w takich sytuacjach, w bardzo dziwnych założeniach i projektowych, i miejsca, w którym to jest, i pomysłu, i tego, co chcemy osiągnąć.
Jest też czas na ten taki brainstorming, tak, którego uczyliśmy się na studiach, bo w takim życiu codziennie w pracy, no nie oszukujmy się, ten brainstorming czasami trwa
krótko.
A tutaj jest jakby cały etap, można się do tego przygotować. Przeważnie te instalacje też są robione za jakieś publiczne pieniądze, więc pisze się różne tam wywody. A propos tego, można naprawdę wrócić jakby do korzeni wydziałowych i trochę więcej się nad tym skupić.
Tak, no i to też jest taki poligon trochę z materiałami, bo zawsze się wydaje, że to wszystko przecież uda się jakoś zlepić, posklejać, zbić i obwinąć drutem, a później finalnie się okazuje, że różnie to jest. To, co widzicie tutaj, to ostatnia chyba nasza instalacja, która była w fabryce drutu na Industriadę. I to ty możesz coś więcej o tym powiedzieć.
No dużo, dużo pracy. Tam na dole jest mój tata. Jego tam nie miało być, ale się okazało, że bez niego nie dałoby się tego zrobić, bo nic by nie stało.
Tak, ten pan w białym.
Konstruowaliśmy to za pomocą 15 chyba wolontariuszy w wielkich bólach, ale finalnie się udało i też na instalację przyszło bardzo, bardzo dużo ludzi i bardzo dużo dzieci, więc jesteśmy finalnie zadowoleni. Oczywiście, jak zwykle, powiedzieliśmy sobie potem, że nigdy więcej, ale
tak naprawdę czekamy.
Rozpisaliśmy rozpiskę na Industriadę 2017, zobaczymy, co będzie.
I to była chyba jedyna instalacja, którą sami też musieliśmy to zmontować.
W ogóle było ciężkie, ale znalazły się też tutaj grafiki projektowane przez naszą graficzkę, więc wszystkie te rzeczy, które normalnie lubimy wcielać w projekt, też tutaj nam się udało dać.
Druga, jedna, chyba najszybsza instalacja, jaką zrobiliśmy, to na festiwal Nowe Brzmienia w Lublinie. Założenie było takie, że ma być zrobiona z kaset magnetofonowych.
Nie, oni chcieli naszą inną instalację z VHS-ów, która będzie za chwilę, a my nie chcieliśmy im dać dywanu. Aha. Więc im zaproponowaliśmy, że im to zrobimy z kaset. Nie wiem, kto na to wpadł, ale no. To też się później okazało, że to ciężkie.
W każdym razie zbieraliśmy te kasety przez bardzo długo. Mieliśmy biuro zawalone tymi kasetami. To, co widzicie po prawej, to był taki teaser tej instalacji, bo wysłaliśmy takie dwa boksy, które wcześniej testowaliśmy w biurze, czy wchodzą na głowę. I wolontariusze z tej instytucji, fundacji, z tego festiwalu chodzili po mieście i robili sobie zdjęcia. A samą instalację, do której wykorzystaliśmy elementy, które nam zostały z instalacji fabryki drutu, zmontowaliśmy z Kasią i jednym wolontariuszem w jeden dzień.
I wróciliśmy z powrotem z Lublina do Katowic jeszcze potem.
Tak, w drodze powrotnej, strasznie długo się jedzie z tego Lublina, w drodze powrotnej wyjechaliśmy chyba o 20:00. Kasia akurat jest świetna w zagadywaniu mnie, żebym nie zasnął w samochodzie, więc obgadaliśmy całą moją rodzinę, jej rodzinę, wakacje, jedzenie i w ogóle wszystko co można. Okazało się, że instalacja była jakimś, mimo że mikrusek i trochę się chybotała, to było jakimś super sukcesem. Ludzie robili sobie selfie, robili tam wywiady z artystami i chyba to zostawili. Tu bardzo ciekawa instalacja, którą nie wiem, czy mogliście zobaczyć, ale była na dworcu w Gliwicach. Instalacja strawy. To była pierwsza współpraca powstającego wtedy klastra Made in Śląsk, który zrzesza branżę kreatywną. Czyli to są architekci, to są wzornicy, to są graficy, fotograficy. Ci, co robią filmy, gry, bardzo, bardzo dużo twórczych osób. Pomysł był taki, żeby pokazać światu, że klaster powstaje i trzeba zrobić jakąś taką instalację. No i okazuje się, że ciężko się projektuje w 30 osób, gdzie każdy jest twórczy, kreatywny i ma swoje pomysły, więc sam proces projektowy trwał chyba pół roku.
Tak, były trzy ekipy, z czego jedna to była ekipa Trawa. Ja byłam w drugiej ekipie z moim kolegą i planowaliśmy imprezę nad kłodnicą, żeby jakby tą kłodnicę zagospodarować.
Już wiadomo, co masz w głowie.
Na teren imprezowy. Nasza koncepcja przegrała, no i finalnie musieliśmy się w tej trawie babrać. Ale jak już doszliśmy jakby do konsensusu, to sam montaż trwał jeden dzień, tak?
Tak.
Bo wszyscy klastrowicze zgodnie przyszli. I zaczęliśmy rozkładać trawę. Finalnie akcja skończyła się śniadaniem na trawie, przyjechały nowiny, duża pompa i instalacja była tam przez 2 tygodnie. Mieliśmy tam obsługę ochroniarską, więc mimo tego, co pisały gazety, żadnego żula tam nie było i nikt tam nie spał, bo to była główna obawa i główna krytyka, że za pieniądze miejskie takie rzeczy się robi. Nie, to za pieniądze unijne. No i tyle.
I ta trawa później też została zwinięta i przeniesiona chyba pod fabrykę, tak?
Nie, zrecyklingowana jest takie wydarzenie, zapomniałam jakie, ale też coś z niego zrobili.
No, czyli jakby nic się...
Na wódzie to było.
Nic się nie marnuje.
Nie, wód tam.
Wód Silesia.
Tak.
I ostatnia instalacja z okazji Skupu Kultury w Gliwicach. To był chyba ich pomysł na te VHS-y, tak? Żeby to zrobić z kaset VHS?
Tak, bo mieli.
A, mieli dużo kaset VHS i zapytali się nas, co możemy z tego zrobić. No i wtedy pomyśleliśmy, że, znaczy wy to wymyśliliście, że zrobimy dywan i że to na pewno pójdzie szybko.
Nie, wtedy było właśnie jakoś bardzo dużo projektów, więc mieliśmy jakieś 5 minut znowu na ten brainstorming, no i robimy dywan. No jasne, robimy dywan, zero problemu. 5 dni przed instalacją robimy dywan.
No. Bardzo dużo czasu, bardzo
wszyscy
dużo...
Wszyscy znajomi, wszyscy byli i nie byli.
Bardzo dużo wina.
Ale miły czas finalnie.
Śmieszne jest to, że ostatnio te dywany mieliśmy w ogóle jakoś długo w biurze.
Tak.
I ostatnio jeden z naszych klientów, z którym pracujemy nad projektem domu dla niego, powiedział, że jak rozmawialiśmy o tym projekcie domu, powiedział, że on jakby w wejściu wiatrołapie tego domu, czy na początku salonu on by widział ten dywan i czy my się zgadzamy, żeby udostępnić mu tą technologię. My powiedzieliśmy, że oczywiście jakby nie ma problemu, ale musi wykonać sobie sam, bo my się już tego nie tykamy.
Ja w ogóle myślę, że on jakby na nas się skusił ze względu na ten dywan, bo to jest klient jakby totalnie z kosmosu. Przeglądał stronę, zobaczył dywan i chciał dom. Nie, ja mówię poważnie, że tak to wygląda.
Świetny ciąg myślowy. No i na koniec nasze dziecko, teraz musisz jakby poczęstować wszystkich.
Nie, to w przerwie mam poczęstować.
Aha, dobra, w przerwie.
Ale tutaj jest kilo.
Można jeść.
Kilo 200.
Bardzo dobra czekolada. To jest na nasze dziecko, które rodziło się 4 lata. I znowu tutaj trzeba by opowiedzieć całą historię, dlaczego architekci projektują z czekolady i ogólnie what the fuck. No więc ja mam na to przygotowaną taką skrótową historię. Tak, skrótowa historia, która się wzięła z radia. Powodów jest wiele. Znowu trzeba sięgnąć do tego, że to było dawno temu, kiedy Katowice starały się o europejską stolicę kultury i nie było jeszcze takiego super hype'u na gadżety ze Śląska i gadżety z Katowic. Nie było wtedy chyba jeszcze nawet biżuterii z węgla, albo może już była, tutaj do końca nie wiem. Dwa, zawsze chcieliśmy mieć swój produkt i mieliśmy nawet taki folder założony na serwerze pomysły i były tam różne dziwne rzeczy, lampy z betonu, jakieś dziwne stoły, lampy w kształcie zwierząt.
Do Parku Śląskiego.
Do Parku Śląskiego, tak, tak, tak. No, różne dziwne rzeczy. I wtedy ktoś wpadł na pomysł, że nie ma zaprojektowanego jedzenia. A dwa, przyjeżdżało do nas, bo to było jakoś zaraz po tym Erasmusie, przyjeżdżało do nas wielu znajomych z zagranicy i zawsze się zastanawialiśmy, co im w tych Katowicach pokazać. Czemu nie ma jakiegoś takiego przyjaznego kompendium wiedzy czy przewodnika, gdzie w tych Katowicach pójść i co robić. No i wtedy uznaliśmy, że trzeba to wszystko połączyć. Sam proces był bardzo, bardzo długi z dwóch powodów. Po pierwsze, to był nasz projekt prywatny, więc robiliśmy go w międzyczasie, czyli jak pojawił się klient, to trzeba było się zająć klientem, a nie czymś.
Nie było deadline'u, no i to
no dokładnie, to nie było deadline'u, a dwa, mierzyliśmy się z czymś, o czym nie mieliśmy zielonego pojęcia, czyli projektowanie w branży spożywczej, a trzy, chcieliśmy to robić w ogromnej tajemnicy, bo uznaliśmy, że ktoś nam to ukradnie i że łatwo to w ogóle wykonać za naszymi plecami, więc wszystkiego musieliśmy dowiedzieć się sami. Trwało to, tak jak mówię, bardzo długo, ale to też jest rzecz, która jest zaprojektowana chyba w każdym milimetrze, łącznie z tym, że jak będziecie oglądać te pudełka, to jak się podniesie wieczko, to tam na dole są takie trzy białe kropki, na które wpadłem kiedyś w nocy, że trzeba jakoś zaznaczyć wykonawcom, jak mają układać czekoladki, jak ułożyć mapę, no i jak to teraz zaznaczyć małymi trzema kropkami. Sam proces produkcji też jest zaangażowanych bardzo dużo ludzi. Nie mamy własnej fabryki czekolady. Długo mieć nie będziemy albo nigdy.
Robiliśmy się kanciapy na bombonierki, więc już nie mamy
magazynu. Na razie to robiliśmy się magazynu na bombonierki.
Kolejne pomieszczenie.
Tak. Więc no, tutaj możecie zobaczyć, ile osób jest zaangażowanych. Wiadomo, że oczywiście porównując to do architektury czy wnętrz, to w taki proces też jest zaangażowanych bardzo dużo ludzi, wykonawcy, producenci, dystrybutorzy i tak dalej. Ale tutaj, tak jak mówię, to była rzecz, o której nie wiedzieliśmy po prostu, jak dużo ludzi może brać w tym udział i jak bardzo będzie to skomplikowane, żeby wyprodukować pudełko czekoladek z grafiką. Oczywiście to nie jest tylko pudełko czekoladek, to jest słodki przewodnik po mieście. Czekolada to jest jakby drugi aspekt. Tutaj najważniejsza jest funkcja przewodnika, a czekolada to jest drugie dno. Do tej pory wyprodukowaliśmy tych przewodników jakoś bardzo dużo, bo my wypuściliśmy serię autorskie 3, czyli zjedz sobie Katowice, zjedz sobie Śląski, zjedz sobie Polskę. To ostatnia nasza nowość. Oprócz tego są Mazury, jest zmaszkeć ze Śląsk, czyli bombonierka o Śląsku całkowicie napisana w języku śląskim, łącznie ze składem czekolady i ona jest przygotowana dla sklepu Gryfnie z Katowic. Tutaj też w ogóle fantastyczna współpraca z nimi i te teksty, które napisali, mimo iż nie znam śląskiego, są genialne. Połowy nie rozumiem, tak wiem, ale brzmią śmiesznie. I kilka serii autorskich, które przygotowaliśmy, bo sam produkt, oprócz tego, że wypuszczamy to, co my wymyślimy i teksty, które napiszemy w nocy po kilku winach, produkt jest tak przygotowany, że jak się zgłasza do nas nowy klient, typu, nie wiem, gmina, miasto Wrocław, to my, bazując na tej modułowości, którą tutaj mamy, na tej technologii, możemy w 2 miesiące przygotować cały taki przewodnik od zera, od projektowania przez produkcję wszystkich narzędzi po wdrożenie i dostawę.
Tak. Na razie teraz projektowaliśmy, znaczy mamy zaprojektowane 3 takie indywidualne przewodniki, a w drodze są jeszcze 2.
Tak,
dla
teraz...
miasta i dla gminy.
Nie, dla gminy i dla firmy.
A, okej. Okay.
No. No i tutaj na koniec jakby chcieliśmy pokazać, że ten produkt finalnie daje nam bardzo dużo radości. Byliśmy też na kilku targach, robiliśmy sesję zdjęciową z naszym kochanym fotografem, który jest bardzo zaangażowany, i pojawiały się takie zdjęcia, że czekoladka pływa w mleku, i wtedy Artur wpadł na pomysł, żeby to mleko tam dmuchać jakąś taką gruszką, żeby coś się tam ruszało. Więc jakby dużo, dużo takich fajnych momentów było z tymi czekoladkami. Też tym bardziej to, że debiutowaliśmy na festiwalu Tauron Nowa Muzyka, gdzie mieliśmy swoje stoisko i ludzie, wracając z koncertów, kupowali czekoladę.
A ja chciałabym jeszcze dodać, że to nasze dziecko, które rodziliśmy w bólach przez te 4 lata i każdy znał, po prostu każdy zakamarek i każde słowo, przyjechały do nas w lipcu, kiedy temperatura była 37 stopni.
Tak. Czekaliśmy na to 4 lata i to przyjechało akurat wtedy.
Lodówką za jakieś horrendalne pieniądze z Wrocławia i była awaria, przenoszenie od jednych starych do drugich starych, kto ma ciemniejszą piwnicę, gdzie to można schować. No nie był to... Dużo stresu to kosztowało, ale byliśmy strasznie, strasznie zadowoleni, bo pracując nad czymś przez 4 lata i w końcu móc to zobaczyć, to jest naprawdę ogromna frajda.
I wtedy, jak to już przyjechało i uratowaliśmy to przed roztopieniem się, byliśmy przekonani, że no teraz to już w ogóle super, to się będzie samo produkować i samo robić. I po 2 miesiącach okazało się, że wykonawców, których szukaliśmy bardzo długo, jeden nam odszedł bardzo szybko, bo podniósł nam ceny i musieliśmy szukać na nowo. Więc jakby to też jest taka lekcja tego, że jak się już opracuje jakiś produkt i on jest wyprodukowany, to wcale nie oznacza to, że to jest koniec pracy nad nim i to jest już samograj, bo takich sytuacji, gdzie się coś z tym dzieje i trzeba nad tym ciągle myśleć i ulepszać, jest bardzo dużo. Na koniec numeryczne podsumowanie. Łącznie 20 lat studiów dyplomowych, podyplomowych i różnych kursów, 7 lat pracy kolektywnej, 2 dni temu urodziny, 64 projekty grafiki, 56 projektów wnętrz, 23 projekty architektoniczne, 11 instalacji. 2 włamania do biura przeżyliśmy, najszybsza fucha to 6 tysięcy w jedną noc. To nie jest dwuznaczne jakby co. I najszybszy fuck up, o tym też trzeba mówić, 1000 zł, które straciliśmy w 7 minut przez błąd projektowy.
Tak, przez to, że listopad miał 28 dni.
W kalendarzu, no. No.
Zamiast, czy został skopiowany z lutego i kosztował nas 100 000 zł.
No i tyle.